Dzień dobry, przy mikrofonie Marzena Florkowska, a gościem Radia Kraków jest pan radca prawny Piotr Madej. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktor.
Ciąg dalszy rozważań o obowiązkach wakacyjnych. Jeżeli dochodzi do poważnego zdarzenia zdrowotnego, czy wychowawca, opiekun na takim obozie może podjąć decyzję, na przykład o operacji koniecznej takiego dziecka, o jakimś zabiegu chirurgicznym, no o większej interwencji niż przepisanie antybiotyku?
Oczywiście można skorzystać też z takiego świadczenia, aby rodzic wyraził zgodę na to, aby opiekun mógł decydować. Tylko to już jest takie daleko idące z tego punktu widzenia. Jeśli chodzi o zagrożenie życia i zdrowia, tutaj bez wątpienia nawet lekarz podejmie działania, jeśli nie będzie możliwości skontaktowania się z rodzicami. Dlatego mówiłem na początku, że ważne jest, abyśmy mieli ten kontakt z tymi rodzicami, a więc możliwość kontaktu, bo wtedy oni mogą podjąć taką decyzję.
Nawet telefonicznie wystarczy wtedy.
Moim zdaniem telefonicznie taka zgoda wyrażona jest jak najbardziej adekwatna do sytuacji, bo nie trudno, żeby rodzic wysyłał list, maila albo coś w sytuacji, kiedy lekarz czeka do podjęcia konkretnego, inwazyjnego już mówię, zabiegu medycznego ratującego życie. Więc sytuacji ratującej życie jak najbardziej tutaj też lekarz będzie reagował, bo jeżeli nie będzie zgody, w sensie brak możliwości uzyskania zgody, to nie będziemy czekać, aż dziecko będzie w stanie już takim, że trudno będzie zastosować adekwatne środki medyczne czy też zabieg medyczny, aby go uratować. Więc tutaj już wchodzi tak zwany stan wyższej konieczności, jeśli chodzi o działanie w warunkach zagrożenia życia i zdrowia. Ale z tym zawsze był problem, bo też musimy sobie pamiętać o tym, że rodzice też mogą mieć inny, bym to nazwał, sposób wychowywania, czy też z punktu widzenia swobody sumienia, wolności wyznania. Chodzi o kwestie niektórych zabiegów medycznych, więc tutaj też dobrze byłoby, żeby takie informacje, gdyby opiekun miał, bo może być tak, że pewnych zabiegów medycznych rodzic sobie nie życzy, ale to też nie oznacza, że taki zabieg nie zostanie przeprowadzony, bo to lekarz będzie w tym momencie też decydował, jeśli chodzi o stan zagrożenia życia.
No tutaj taki klasyczny przykład to jest sprawa transfuzji krwi na przykład. Nie wszyscy wyrażają na to zgodę.
Nie wszyscy wyrażają zgodę, ale to już jest kwestia, jeżeli lekarz decyduje, to i również sąd rodzinny może decydować o tym, iż taki zabieg będzie przeprowadzony, czyli ograniczyć w tym zakresie stosowanie władzy rodzicielskiej. A w sytuacji, w której dziecko trzeba ratować, natychmiast podjąć takie działania, no to wydaje mi się, że dobro dziecka jednak przemawia za podjęciem stosownej decyzji.
Sprawa delikatna, aczkolwiek życiowa i często i rodzice, i opiekunowie przed taką myślą i takim dylematem stają. Co zdarzy się, jeśli dziewczyna, uczestniczka kolonii czy obozu wróci z takiego obozu w ciąży? Kto ponosi odpowiedzialność prawną za to zdarzenie?
Jeżeli chodzi o kwestię ciąży uczennicy, dziewczyny na obozie, takim wyjeździe i tak dalej, to zgodnie z przepisami, no nie jest tak, że opiekun będzie płacił alimenty, bo taka była kiedyś w społeczeństwie przekonanie, że jak dziewczyna będzie w ciąży, bo też musimy też rozgraniczyć wiek obcowania z punktu widzenia prawa karnego, to teraz drugi problem, ale zakładając wersję jak najbardziej liberalną, czyli wiek już dozwalający z punktu widzenia prawa karnego na coś takiego, co by się wydarzyło.
Czyli powyżej?
15 roku życia. To wtedy nie z automatu opiekun będzie płacił alimenty. Nie ma żadnego przepisu, który by nakładał obowiązek na niego płacenia alimentów, ponieważ alimenty płacą osoby, które są
rodzicami.
Rodzicami albo też dziadkami, w zależności od tego, kto płaci. Kto jest, to chodzi o określenie, kto jest w pierwszej grupie do płacenia tych alimentów zobowiązany. Jak on nie płaci, to też druga grupa jest osób zobowiązanych do płacenia alimentów i to tak można powiedzieć zabezpieczenie. Chodzi o zabezpieczenie interesu i dobra dziecka. Więc nie ma żadnej podstawy prawnej, aby opiekun płacił alimenty. Tylko w jednym przypadku, jeżeli on by był ojcem dziecka, no to wtedy będzie płacił alimenty, co jest zrozumiałe, ale nie z tego, że był opiekunem tytułu, tylko z tego, że jest ojcem tego dziecka. Natomiast rzeczywiście można byłoby rozważyć kwestię odpowiedzialności odszkodowawczej. I tutaj wracamy do rozporządzenia, które reguluje kwestię wypoczynku dzieci i młodzieży. I opiekun jest zobowiązany zapewnić bezpieczne, higieniczne warunki, nazwijmy, pobytu takiego dziecka na wycieczce, półkolonii, czy też wyjeździe dłuższym, jakim jest jakiś pobyt na obozie. I tutaj, pani redaktor, zdecydowanie, jeżeli doszłoby do takiej sytuacji, należałoby rozważyć, czy on z punktu widzenia prawa cywilnego nie dopełnił swoich obowiązków. To znaczy, czy prawidłowo te dzieci pilnował, również w nocy zakładając. Czy tutaj nie doszło do naruszenia tych przepisów, a jeśli by doszło i to byśmy udowodnili, to mamy przesłankę już odpowiedzialności, czyli bezprawność zachowania takiego opiekuna. Mamy również związek przyczynowo-skutkowy, który można byłoby adekwatnie określić między zachowaniem, czy niedopełnieniem obowiązków, zaniechaniem przez opiekuna, a tą sytuacją, która się zdarzyła. No i teraz pojawia się jeszcze kwestia winy. No to winę przyporządkujemy przy bezprawności i szkody. No ja tutaj mam zawsze problem, czy dziecko jest szkodą.
Czy to dziecko, które jest w drodze, jak się to tak popularnie mówi, czy ta ciąża jest szkodą.
No dziecko z natury rzeczy będące w łonie matki, no ciężko mi powiedzieć, że jest szkodą. Natomiast może być zdarzyć się tak, że pewne plany, czyli pewne utracone korzyści matki tego dziecka związane siłą rzeczy, z pewnymi przerwami, czy też w edukacji, czy też z innymi planami życiowymi, które były zapewnione, okazało się niemożliwe do realizacji. No i wtedy pojawia się pytanie, czy taki opiekun nie będzie ponosił odpowiedzialności odszkodowawczej.
No, ale to jest sprawa na szczęście tylko odszkodowawcza, a nie alimentów płaconych przez 18 lat życia tego dziecka. Jednym słowem, opiekunowie muszą dochować takiej staranności w opiece nad tymi dziećmi, czyli żeby nie dawać zbyt dużej swobody na przykład, albo nie zostawiać tych dzieci samopas. Nie wiem zresztą, czy można zapobiec takim sytuacjom.
Pani redaktor, i tu wracam do rodziców. Gdyby się zdarzyło, że rodzice wiedzą, że wyjeżdża na kolonie dziewczyna, bo są pierwsze miłości, jej chłopak i jadą wspólnie na tą kolonię, to mogliby delikatnie zasugerować opiekunowi, że są parą i wtedy opiekun miałby pewną informację i mógłby zważać na pewne rzeczy, na które normalnie nie będzie zwracał uwagi. Więc to też jest w interesie, jak rodzice widzą i czują jakieś niebezpieczeństwo w tym zakresie, to ich rolą, a nawet obowiązkiem byłoby powiadomić, że tutaj jedzie, bo rzeczą naturalną, że dzieci przebywają wspólnie, prawda, dzieci, mówię o 15-letnich dzieciach, że przebywają wspólnie, ale gdybyśmy mieli taką informację, to być może opiekun inaczej by zareagował.
Bardzo trudne sytuacje. Czy można się ubezpieczyć od takiej odpowiedzialności, o której pan mówił?
Myślę, panie redaktor, że na rynku usług finansowych i ubezpieczeń są takie ubezpieczenia dla kierowników wycieczek, opiekunów, wychowawców na takich obozach, ale przestroga od razu. To są ubezpieczenia dobrowolne, a nie obowiązkowe w pewnym sensie, dlatego co jest najważniejsze? Mniemanie w polskim społeczeństwie jest takie, że jak podpiszę blankiet dowodu ubezpieczenia, to jestem mam pewne zabezpieczenie pod każdym względem, jestem przekonany, że jestem panem życia i śmierci. Otóż nie. Mianowicie zanim podpiszemy dokument, to przeczytajmy ogólne warunki ubezpieczenia. A jak nie chce nam się już czytać tych 20 paru stron, to przeczytajmy przynajmniej, za co odpowiada ubezpieczyciel, czyli zakres jego odpowiedzialności i najważniejsza rzecz, wyłączenie odpowiedzialności, za co nie odpowiada ubezpieczyciel, żebyśmy wiedzieli, za co nie odpowiada, bo ubezpieczenie nas nie zabezpiecza ponad to, co jest w umowie, a do umowy ogólne warunki ubezpieczenia regulują te kwestie. Oczywiście można wtedy się zapytać, czy jeżeli widzimy jakieś niebezpieczeństwo z naszej strony, że jest jakiś element, który nam budzi wątpliwości, w sensie takim, że widzimy, że ubezpieczyciel wyłączył odpowiedzialność w pewnym zakresie, a my akurat widzimy, że tu może być problem, możemy się zapytać, czy wyłączy nam indywidualnie tą klauzulę i obejmie te zdarzenia zakresem swojego ubezpieczenia, ale najważniejsze, zobaczmy, co jest zakresem, objęte zakresem, co jest wyłączone i jeszcze trzecia rzecz. Musimy zweryfikować, co powinniśmy zrobić, aby przeciwdziałać szkodzie. To znaczy, jeśli szkoda powstanie, co musimy zrobić, aby nie doszło do zwiększenia jej rozmiarów? Żeby nie było tego elementu przyczynienia się później. Czyli jakie środki zapobiegawcze przewiduje umowa lub ogólne warunki ubezpieczenia, które mają na celu zmniejszenie skutków tej szkody, zanim podejmiemy działania związane z jej egzekwowaniem. Więc to jest istotne, mi się wydaje, pani redaktor. Czytajmy takie, to, co podpisujemy.
Zresztą ta profilaktyka i zmniejszanie warunków ewentualnej szkody, no to zawsze jest dobrą receptą na życie, prawda? O ile mamy na to do końca wpływ. Bardzo dziękuję, pan radca prawny Piotr Madaj był gościem Radia Kraków.
Dziękuję uprzejmie.
I oczywiście życzymy takich spokojnych urlopów rodzicom, którzy odpoczywają od dzieci, które pojechały na kolonię. I niech sobie ten czas spokojnie wykorzystają. Za uwagę dziękuję, Marzena Florkowska.